Na naszej antenie kolejny gość, pan dr Marian Szołucha z Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Witamy serdecznie.
Dobrze.
Panie doktorze, chciałbym zapytać o to, co przed nami zapowiadana obniżka podatków wchodzi w życie, możemy powiedzieć, i to dla nas jest, no właśnie, jaka to jest informacja, bo już słyszymy krzyk, tak mówiąc delikatnie, samorządów wielkich miast, że to będzie z ogromną stratą dla tych wielkich miast, a z drugiej strony słyszymy, że dla zwykłego, tak mówiąc potocznie, Kowalskiego będzie to coś, co podniesie poziom życia, co pozwoli zaoszczędzić pewną kwotę finansów. Na czym polega ta obniżka, która powoli staje się faktem?
To, o czym ojciec wspomniał, to skutki krótkoterminowe. W dłuższym terminie zyskają wszyscy, łącznie z tymi samorządami, które dzisiaj biją na alarm. Moim zdaniem raczej ze względów politycznych niż ekonomicznych, bo opozycji, jak wszyscy dobrze wiemy, trudno jest dogodzić na podwyżkę podatków tam, gdzie ona czasem jest wskazana, na przykład na dobra luksusowe, reagują alergicznie politycy opozycyjni, wśród których jest przecież także wielu samorządowców. Na obniżkę podatków, jak widzimy, również nie jest taka nieracjonalna reakcja, niestety obca także niektórym moim kolegom ekonomistom, część z ekspertów Forum Obywatelskiego Rozwoju, założonego think tanku, założonego przez Leszka Balcerowicza, a więc denominę przynajmniej ultraliberalnego ekonomistę, także sprzeciwia się temu, o czym wczoraj zadecydowano w Warszawie, a zadecydowano o obniżeniu pierwszej w podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w PIT-cie z 18% do 17%. Przypomnijmy, mamy dziś dwie stawki, nie licząc tej zerowej, czyli kwoty wolnej od podatku, to jest 18% właśnie i 32% dla osób zarabiających powyżej 85 tysięcy złotych, mówię o dochodzie. I nie wgłębiając się już w metodologię, z którą każdy ma się z nas, z osób pracujących, okazję zapoznać w ciągu pierwszych 4 miesięcy każdego roku, zwykle w marcu lub kwietniu, kiedy wypełnia zeznanie podatkowe PIT-37 z reguły, chcę powiedzieć, że to, o czym rozmawiamy, czyli właśnie stopniowe obniżanie podatków, a zwłaszcza opodatkowania pracy, to jest wiadomość jednoznacznie dobra. Nie chcę używać tutaj wielkich słów, ale ja jestem tym kierunkiem wręcz zachwycony. Od dawna o niego apelowałem, ponieważ i empiria, i teoria ekonomii od dawna, dawno temu już dowiodły, że to właśnie praca ludzka i dochody z niej są podstawą bogacenia się społeczeństw i ich trwałej zamożności. Nic innego, nawet nie kapitał, nie inne, nie pieniądze redystrybuowane przez państwo, nic innego. Praca ludzka prowadzi do bogacenia się narodów. I mam nadzieję, że Polacy właśnie dzięki temu bogacić się będą jeszcze szybciej. Powiedziałem o tym, że dla samorządów też w dłuższym terminie takie zmiany okażą się pozytywne, ponieważ obniżenie podatków od pracy będzie prowadziło do jeszcze szybszego wzrostu gospodarczego, do tego, że pracować będzie ogółem więcej Polaków, że będziemy wszyscy więcej zarabiali, będziemy więcej wydawali. Polska będzie rozwijała się, jak mówię, jeszcze prężniej, a na tym przecież skorzystają wszyscy, samorządów nie wyłączając. Zresztą na szczycie hierarchii celów każdej polityki gospodarczej, jeśli ona ma być w ogóle polityką właściwą, taką jaką chcielibyśmy, żeby była, musi stać człowiek, musi stać każdy z nas i to właśnie nam ta zmiana przyniesie najwięcej. Może nie ona sama spowoduje jakiś jakościowy przełom, bo większość Polaków zaoszczędzi kilkadziesiąt złotych miesięcznie, ale w połączeniu z innymi działaniami, takimi jak już uchwalony PIT zerowy dla osób do 26 roku życia, oczywiście z zachowaniem progu dochodowego analogicznego do tego, o którym mówiłem, czyli 85-tysięcznego, w połączeniu prawdopodobnie także z wyższymi kosztami uzyskania przychodu, zwaloryzowanymi. Przypomnijmy, że koszty uzyskania przychodu, które odejmujemy, by otrzymać od tego, co zarabiamy, by otrzymać podstawę opodatkowania, to są chyba jedyne koszty, których wzrost powinien nas cieszyć, bo to oznacza, że zapłacimy mniej podatku, że więcej nam zostanie w kieszeniach. Te koszty nie były waloryzowane od lat, one wynoszą dla osoby pracującej na umowie o pracę na pełnym etacie 1335 zł rocznie. Mówiąc bardziej po ludzku, państwo polskie uznaje, że każdy z nas, pracując, jak mówię, w pełnym etatowym wymiarze godzin, przeznacza na koszty związane z wykonywaniem swoich zawodowych obowiązków 1335 zł, ale rocznie, ojcze i drodzy słuchacze. To jest kwota oczywiście nierealistyczna. To wszystko, o czym mówię, prowadzi do tego, że będzie w Polsce stopniowo w najbliższych miesiącach, mam nadzieję, że potem też latach i że ten kierunek, bo ten kierunek też sądzę, iż zostanie utrzymany, malał tak zwany klin podatkowy, na który składają się wszystkie obciążenia podatkowe i parapodatkowe pracy, a który wynosi łącznie w Polsce ciągle jeszcze ponad 40%. To znaczy z kosztu, jaki zatrudnienie każdego z nas wynosi naszego pracodawcę, ponad 40% już na dzień dobry musimy odprowadzić nie tylko do Urzędu Skarbowego jako PIT, bo to akurat nie jest kwota nawet najwyższa, ale także do ZUS-u na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie emerytalne, konkretnie rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne do NFZ-u, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Trochę tego dużo. Dużo rodzajów tych wszystkich składek i podatków, ale dużo to też wynosi nas nominalnie, jak mówię, prawie połowę z tego, co zarabiamy, a przecież potem płacimy podatki także robiąc codzienne zakupy, płacimy podatki od nieruchomości, płacimy podatki bardzo różnego rodzaju. Jest to ruch, to o czym mówimy, analogiczny do tego, który wykonała świętej pamięci profesor Zyta Gilowska, jeśli ma pamięć nie myli, to w 2006 roku dokładnie, obniżając składkę zdrowotną wówczas, co też zredukowało klin podatkowy i co pozwoliło nam względnie suchą nogą przejść przez kryzys finansowy, a potem ogólnogospodarczy, jaki dotknął większą część świata, zwłaszcza świata rozwiniętego, co rozpoczęło się w roku 2008 w marcu od słynnego upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers w Stanach Zjednoczonych. To dzięki temu, że Polska pozostała poza strefą euro, czyli przy własnej narodowej walucie złotym, to dzięki temu, że Zyta Gilowska właśnie obniżyła wcześniej składkę zdrowotną, dwa lata wcześniej, to dzięki temu także, że nasz nadzór nad polskim rynkiem finansowym był już skonsolidowany, a w pewnym sensie także nasz sektor bankowy był nieco technologicznie, nawet nie technologicznie, pod względem wachlarza instrumentów finansowych, tak bym to określił, zacofany, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo może raczej konserwatywny powinno się mówić, udało się nam przejść, jak mówię, przez ten kryzys suchą nogą i Donald Tusk mógł, to nie była jego zasługa, kilka lat później, znowu, jeśli sobie dobrze przypominam, w roku 2011 chwalić się mapą Unii Europejskiej prawie całą pomalowaną na czerwono z jedną zieloną wyspą, czyli właśnie Polską. Mało tego, a przecież, tylko dokończę ten wątek, przecież dziś też jesteśmy u progu, może nie kryzysu, mam nadzieję, że nie kryzysu, wszyscy mamy nadzieję, ale spowolnienia gospodarczego, które jest czymś najzupełniej naturalnym, bo każda gospodarka rynkowa, polskiej nie wyłączając, żyje w rytm następujących po sobie faz szybszego i nieco wolniejszego wzrostu. Także mam nadzieję, że pan premier Mateusz Morawiecki też w ten sposób, znaczy myślę, że przyczynia się jak Zyta Gilowska do tego, aby polska gospodarka i przez nadchodzący nieco trudniejszy okres przeszła w dobrej kondycji. I teraz chciałbym dodać, że to, o czym rozmawiamy, wpisuje się też taki trend dzisiaj wyznaczany czy wskazywany przez wiodące ośrodki myśli ekonomicznej na świecie, które to ośrodki, których to analitycy wskazują, iż należy odchodzić właśnie od opodatkowywania pracy na rzecz opodatkowywania konsumpcji względnie majątku, innych form inwestycji na przykład także, innych form czy aktywności życiowej ludzi, czy składników tego, co uda im się w ciągu życia zgromadzić, ewentualnie odziedziczyć po przodkach. Podatek PIT zresztą funkcjonuje na świecie nie tak długo, bo zaledwie około 100 lat. Jego przeciwnicy, których jest całkiem niemało, określają go karą za pracę. Ja bym tak daleko idących określeń nie używał, ale faktycznie zbyt wysoka stawka podatku PIT, czy w ogóle zbyt wysokie obciążenie pracy, demotywuje do tego, by pracować ciężko, by być ambitnym, by wspinać się po szczeblach kariery, by po prostu rozwijać się w życiu zawodowym, by dbać o swój materialny byt. Jest to też podatek kosztowny stosunkowo w obsłudze, bo skupiają się często na nim urzędnicy w urzędach skarbowych właśnie na PIT-cie, gdy tymczasem nie jest wcale najważniejszym, ani nawet do najważniejszych źródeł dochodów budżetu państwa się on nie zbliża, bo nimi pozostają rzecz jasna podatki pośrednie, czyli VAT i akcyza. I ten błąd właśnie, między innymi oczywiście ten błąd popełniały rządy Platformy Obywatelskiej, ówczesne kierownictwa Ministerstwa Finansów, że skupiały się na podatkach dochodowych, kiedy tymczasem mafie VAT-owskie wyłudzały albo nie odprowadzały dziesiątki, a suma summarum setki miliardów złotych do kasy państwa. Dlatego cieszę się, że system podatkowy, ten dotyczący dochodów, jak mówię, redukujemy stopniowo, upraszczamy, bo trzeba po prostu Polakom zostawić więcej w kieszeniach. W myśl logicznej, jak sądzę, zasady, iż sami najlepiej wiemy, każdy z nas sam najlepiej wie, na co mu te środki są potrzebne. Myślę, że jest to też dowód na to, że deklaracje, które padały wielokrotnie podczas odbytego 2 tygodnie temu już chyba forum czy konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, myśląc Polska 2019, deklaracje dotyczące większego zakresu wolności, także w wymiarze gospodarczym, no jak mówię, to nie są obietnice czcze. Stać nas na to, też na koniec warto podkreślić, stać nas na to, o czym rozmawiamy wreszcie, czyli na obniżkę podatków dzięki dwóm zjawiskom, które w Polsce mają miejsce od lat niemal 4, mianowicie dzięki wzrostowi produktu krajowego brutto na poziomie, na który nie liczyli nawet optymiści w 2015 czy 2016 roku. Po drugie, dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego w Polsce, dzięki pozbyciu się z niego, w ogóle z naszej gospodarki, całej rzeszy przestępców podatkowych, agresywnych optymalizatorów, no całej tej patologii, która tak bardzo nam ciążyła. A to się stało z kolei przez zastosowanie bardzo prostych narzędzi, jak jednolity plik kontrolny, split payment, czy podwyższenie kar za wyłudzenia VAT-u względnie powołanie do życia Krajowej Administracji Skarbowej. Także myślę, że w łonie rządu, ewentualnie partii Prawo i Sprawiedliwość tym razem i słusznie i bardzo mnie to raduje, wziął górę nurt nie tyle wolnościowy w podejściu do gospodarki, co po prostu zdroworozsądkowy. Myślę, że to jest też bardzo dobry moment na to, by coś takiego się zadziało. Zmian w podatkach mamy oczywiście więcej. Jesteśmy właśnie, mamy możliwość obserwować ostatnie posiedzenie Sejmu przed wakacjami, po wakacjach, a przed wyborami parlamentarnymi też jeszcze tylko jedno we wrześniu. Procedowana jest między innymi aktualnie matryca VAT-owska, nowa matryca, która z jednej strony zmienia w ogóle nomenklaturę, numerację polskiej klasyfikacji wyrobów i usług na nomenklaturę scaloną CN, taką międzynarodową, a więc wpisuje Polskę w ten system numeracji towarów i usług, który za granicą obowiązuje. To dobra zmiana, ma być wprowadzona wiążąca informacja stawkowa, interpretacja, czyli interpretacja stawek taka, która pozwoli wyjaśniać raz na zawsze wątpliwości związane właśnie z podatkiem VAT i jego stawkami. Chociaż są pewne wątpliwości dotyczące oczywiście matrycy, to byłoby zbyt piękne, żeby wszystkie projekty można nazwać idealnymi lub niemal idealnymi, bo słyszymy, że na niektóre grupy towarów mają stawki jednak być podwyższone. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Tu najczęściej pojawiają się napoje, czyli tak zwane mleka roślinne, które zmuszeni są kupować rodzice dzieci chorych na nietolerancję laktozy. To jest choroba cywilizacyjna. To są jakieś drobne błędy. Była mowa jeszcze o napojach opartych na sokach owocowych, zawierających tychże soków między 20 a 50%. Mówię o ekstrakcie. Mam nadzieję, że to wszystko w toku prac parlamentarnych zostanie jeszcze w najbliższych dniach wyjaśnione i poprawione. Kierunkowo to zmiana jest też dobra. W dłuższym horyzoncie jednak radziłbym zastanowić się, czy życzyłbym sobie, by zastanowiono się przynajmniej nad jednolitą stawką podatku VAT, tak by nasze prawo podatkowe było nie tylko przyjazne pod względem wysokości stawek, było nie tylko dobrze od strony warsztatowej napisane, ale by było także proste i przyswajalne po prostu dla każdego z nas.
Oby tak się stało. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze, i pozdrawiam.
Dziękuję ojcu i słuchaczom.
Pozdrawiam z panem Bogiem. Pan doktor Marian Szołucha z Akademii Finansów i Biznesu Wistula był naszym gościem.